Drodzy braterstwo, cieszę się, że mogę po raz kolejny tutaj stanąć przed braterstwem. I o ile dobrze przed chwilą mi się przypominają daty, to w tym roku będzie to 15. rocznica od czasu, kiedy przyjeżdżałem, zacząłem przyjeżdżać do braterstwa właśnie w tej okolicy około 1 listopada, bo wydaje mi się, że pierwszy raz to było w 2001 roku, więc 15 lat mija. Fajnie, że to się nie zmieniło. W międzyczasie wiele różnych rzeczy się zmieniło w naszym życiu, w naszej społeczności, a to się nie zmieniło i wciąż mogę przyjechać i to chyba, jeżeli dobrze też to liczę, to z pamięci, to dzisiaj to jest po raz pierwszy się odbywa bez głosowania na początku. Tak, bo do tej pory to było, że usługiwałem tutaj przy okazji wizyty w Rybniku, a w tym roku przyjechałem po raz pierwszy tutaj już na wcześniejsze zaproszenie zboru, więc jak gdyby kwestia została wcześniej ustalona i nie była głosowana na początku zebrania i braterstwo nie musieli zmieniać porządku tego zebrania, bo inne były zebrania najczęściej przewidywane w przeszłości. Temat, który chciałbym się z braterstwem podzielić, dotyczy wydarzeń historycznych, ale jest pewne powiedzenie, że historia jest nauczycielką życia i można nie tylko dowiedzieć się o pewnych rzeczach z przeszłości, będą też rzeczy pożyteczne dla nas, bo będzie to wykład dotyczący rozwoju Kościoła Bożego na ziemi. Mówiłem ostatnim razem już rok temu o Kościele Efeskim, 2 lata temu o Kościele Smyrneńskim, o tych dwóch pierwszych okresach rozwoju Kościoła, a dzisiaj zechcę powiedzieć o kolejnym pergamońskim okresie rozwoju Kościoła, a zwłaszcza o poselstwie, z jakim nasz Pan zwraca się do tego okresu rozwoju Kościoła, które to poselstwo mamy zapisane w 2 rozdziale Księgi Objawienia, w wersetach od 12 do 17. I głównym celem tego wykładu jest przedstawienie znaczenia tego poselstwa. A skoro z tym poselstwem nasz Pan zwracał się do Kościoła okresu pergamońskiego, czy pergamoskiego, zależnie jak który przekład nazywa ten okres czasu, zawiera w tym poselstwie na pewno rzeczy pożyteczne dla nas. Zresztą na początku Księgi Objawienia, na początku 1 rozdziału, nasz Pan obiecuje błogosławieństwo tym, którzy tą księgę będą badać i słów jej strzec, więc jest to część Słowa Bożego, dlatego mam nadzieję, że będą to nasze rozważania pożyteczne. Gdybyśmy odczytali to poselstwo, 2 rozdział Księgi Objawienia od 12 do 17, to przeczytamy następujące słowa. A do anioła zboru w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, aby spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. I to jest to poselstwo, z którym nasz Pan zwraca się do tego okresu rozwoju Kościoła, 3 już z rzędu, który przypada na lata od 318 roku do 799 roku, tak jak zresztą tutaj braterstwo na tej tablicy po mojej lewej stronie mają rozpisane okresy Kościoła, to mogą też tam te daty widzą. Dość okres trwający kilkaset lat, 3 już, tak jak z kolei. No i mamy to poselstwo, z którym nasz Pan się zwraca tutaj do tego okresu Kościoła. Do tego okresu Kościoła nasz Pan posyła swoich 6 członków gwiezdnych, jak zresztą też widać z tamtej tablicy. Tych właśnie szczególnych, którzy są częścią gwiazdy, która świeci do tego okresu Kościoła. No i są też częścią tego anioła, bo gdy w Objawieniu 2.12 czytamy, że do anioła zboru w Pergamie napisz, czyli anioł to wiemy znaczy posłaniec. Czyli do tego, który jest posłany do tego okresu Kościoła, nasz Pan, czy do tych, do których używa w tym okresie Kościoła, zwraca się z takim poselstwem, by poprzez nich zwrócić się do innych swoich wiernych, żyjących w tym poselstwie. Wiemy, że boska metoda działania, właśnie tutaj chociażby pokazywana i wynikająca zresztą z historii, gdyby popatrzeć na z czysto historycznego punktu widzenia, to też mamy tego potwierdzenie, jest taka, że nasz Pan powołuje odpowiednich nauczycieli w odpowiednim okresie czasu, kiedy ma jakieś prawdy do przekazania i poprzez te ludzkie narzędzia te prawdy ogłasza i spodziewa się, że pozostali z jego ludu, którzy muszą z konieczności, by być jego ludem, to na pewno się interesują rzeczami religijnymi, dowiedziawszy się o tym, zainteresują się, cóż to za nauki ktoś ogłasza, zaczną te nauki badać i na podstawie Biblii mają określić, czy te nauki, czy ten to narzędzie, ten nauczyciel to pochodzi od Pana, czy nie pochodzi od Pana, czy jego nauki są zgodne z Biblią, czy nie. Bo jeżeli są zgodne z Biblią, to jest to nauczyciel, którego Pan posłał. Jeżeli nie są zgodne, no to nie posłał go Bóg, tylko jakiś inny Pan, który próbuje tutaj pod anioła światłości się podszywać. Więc w taki sposób Bóg działał. Nie działa w taki sposób, że daje indywidualne zrozumienie głębszych rzeczy bożych każdemu pojedynczemu członkowi swojego ludu. Prostsze rzeczy oczywiście może zrozumieć absolutnie każdy, kto weźmie Biblię, otworzy i ją przeczyta. To jest dla wszystkich otwarte. Księgi zapisane z zewnątrz, ale są też, jak mówi objawienie, że ta księga, którą Bóg trzymał, była zapisana i także wewnątrz i zapieczętowana pieczęciami. A dopóki taka księga zapisana wewnątrz, zresztą nawet zwykła księga, gdybym wziął tą książkę, tak powiedzmy, no może lepiej to się znam. Gdyby ona była zapieczętowana, pieczęć polega na tym, że tutaj byłaby spięta, nie można jej otworzyć. No to co jest napisane z zewnątrz, konkordancja wyrazów hebrajskich i aramejskich Starego Testamentu i tom drugi Biblii w systemie Stronga, każdy może przeczytać. Ale żeby przeczytać, co jest wewnątrz, trzeba otworzyć. Ale jest, tutaj akurat nie ma problemu, bo my nie pieczętujemy swoich książek, ale tamta księga była zapieczętowana, czyli żeby otworzyć, trzeba złamać tą pieczęć. To obraz z 5 rozdziału Księgi Objawienia teraz przywołuje. Tak, i jak się okazało, że nie bardzo kto jest godzien, bo to nie tak, że pierwszy lepszy może sobie przyjść i tą księgę złamać pieczęć i otworzyć i zobaczyć, co tam w środku jest. Okazało się, że nie bardzo kto jest godzien, także Święty Jan Apostoł mówi, że aż płakał wręcz, że nikt nie znalazł się godzien. Ale to okazało się, zaraz pociecha przyszła, 5 rozdział objawienia, a mówi, że jest jeden godzien. Baranek Boży, Jezus Chrystus, jest godzien, by tą księgę od Boga wziąć i by złamać jej pieczęcie i by zrozumienie tego dać tym, którym uzna za stosowne. I nasz Pan właśnie takich różne jednostki dawał im zrozumienie. One czytając Biblię zrozumiewały te nauki i w sposób bardziej przystępny ogłaszały te nauki innym i dzięki temu my możemy poznać te rzeczy, możemy studiować, bo wielu rzeczy byśmy sami z Biblii tych głębszych nie wyczytali. Naszym zadaniem jest jak gdyby to tym, czego Bóg od nas oczekuje, to sprawdzać to, co jest tam przedstawiane, czy się z Biblią zgadza, tak jak to polecani wszędzie Bereańczycy z Dziejów Apostolskich czynili, sprawdzając nauki, które przedstawiał im apostoł Paweł, czy to, co on mówi o Jezusie, zgadza się z tym, co Stary Testament zapowiadał na temat Jezusa. No a my mamy jeszcze i Nowy Testament, nie tylko Stary. I na podstawie tych dwóch części Biblii mamy sprawdzać to, co jest tam przedstawiane. Tymi szczególnymi nauczycielami, 6 byli Ariusz, Macedoniusz, Tychoniusz, Jowinian, Jan Kasjan, Adalbert, Dezyderiusz. Tak jak na tej liście są oni wyliczeni. Nie będę o nich nic mówił, bo gdybym zaczął o nich mówić, to musiałbym poświęcić ten wykład im, a nie taki jest cel mojego wykładu, żeby omawiać tych członków gwiezdnych wówczas żyjących, tych, których Pan powołał. Zresztą niewiele na ich temat wiadomo, bo to czasy odległe, gdzie zapisków było mało, a gdzie wiele rzeczy niszczono, na przykład o najważniejszym z nich, tym księciu tego okresu, Ariuszu, tak niewiele wiadomo, a wszystko, co o nim wiadomo, to wiadomo z pism jego wrogów, jego przeciwników, bowiem jego pisma zostały doszczętnie zniszczone przez jego wrogów, którzy w sporze teologicznym, jaki wtedy był na temat relacji między ojcem a synem, to jest właśnie czas tworzenia się dogmatu o Trójcy, no, zwyciężyli i z jego pisma zniszczyli. Zresztą nie było to trudne w owych czasach, bo to nie jak dzisiaj, że wyjdzie 100 tysięcy książek i jak się rozejdzie, to nie ma możliwości, żeby każdą odnaleźć i zniszczyć. Wtedy nie było druku, ręcznie przypisywane zwoje. Ich było niewiele. Ich było, a i papieru nie było, żeby można było nawet, bo dzisiaj to nawet by trzeba było przypisać, to nie ma takiego wielkiego problemu. Znane są nam zapewne wszystkim przypadki z XX wieku, z nieodległej jeszcze przeszłości, z ostatnich 50 lat, że byli tacy bracia, którzy przypisywali tomy ręcznie, bo jakoś nie można było w naszym kraju wydrukować, tak ostatnie wydanie tomów było chyba z 1937 roku, a później długie kilkadziesiąt lat tomów paruzyjnych, no nie było wydania. I kto miał z dawnych czasów, to miał. Do uzyskania łatwiejszego, wiem, że był tom 5 i 6. I na przykład u mnie w domu, gdy byłem dzieckiem, to był tylko tom 5 i 6, bo to się moim rodzicom, którzy gdzieś tam pod koniec lat 60. z naukami parazoinopiewicznymi się zapoznali i przyszli z kościoła katolickiego. Te tomy się udało zdobyć, ale no i pierwszy tom też był dostępny, najbardziej był dostępny, bo pierwszy nawet w każdym momencie można było jeszcze zdobyć. 5 i 6 to też już nie było, kto zdobył wtedy. To miał, ale drugiego, trzeciego czy czwartego tomu paruzyjnego u mnie w domu nie było. I taka sytuacja trwała przez długie dziesięciolecia i znaleźli się tacy bracia, którzy bardzo chcąc mieć, pożyczali od kogoś, kto miał i przepisywali albo ręcznie, a byli tacy, którzy na maszynie do pisania. Wtedy można było jeszcze usłużyć i sobie, i innym, bo można było kalkę podłożyć i kilka sztuk. Jednym wysiłkiem, jak gdyby, jednym pisaniem można było kilka sztuk stworzyć. No i zwłaszcza jak to jest druk maszynowy, no to można było dać komuś innemu i ktoś przeczytał, bo ręcznie przez siebie spisany. Jak gdybym ręcznie spisał tom, to byłby tylko dla mojego pożytku. Nikt więcej by tam nie, każdy inny miałby wielkie problemy ze odczytaniem mojego charakteru pisma. No ale książek, tak jeszcze to wróciliśmy do XX wieku, kiedy był nawet jeszcze papier, był no powszechnie dostępny, papieru nigdy nie brakowało, więc można było sobie ręcznie coś nawet przepisać, jeżeli nie można było drukowanej książki uzyskać. Ale w tych czasach, o których mówimy, na przykład o Ariuszu, który zaczął swoje życie pod koniec III wieku i trwało ono, jego działalność przypada na pierwszą połowę IV wieku, no to raz, że się ręcznie przypisywało, po drugie nie było papieru, który mógłby taniej, to na czym pisano, na pergaminie, czy na jakimś jeszcze, może na jakimś innym materiale, było to drogie. Wszystko to sprawiało, że to, co on na przykład napisał, to tego nie było tysiące sztuk, tego mogło być kilkadziesiąt maksymalnie, o ile było to dobrze. Może było tylko kilka egzemplarzy, dlatego nie bez problemu można było to odnaleźć i zniszczyć w owych czasach. Poza tym mało kto też umiał pisać, więc niewiele o tych mężach wiadomo. Wiele rzeczy, które wiadomo, to takie nie są do końca pewne wcale, bo zapisał to ktoś, kto żył 100 albo 200 lat później, bo ktoś słyszał, to mogły być bajki, legendy i niewiadome rzeczy. Pamiętam tylko kiedyś o Ariuszu, to co warto wspomnieć, to że na pewno był to wyjątkowo prawy człowiek, bo jego przeciwnicy... Wiadomo, jak ktoś ma przeciwnika, zresztą sami to znamy z własnego doświadczenia, jak się nie zgadzamy w kwestii poglądów, to przeciwnik nasz poglądowy bardzo chętnie przypina nam łatkę co do naszego postępowania. Jeżeli widzi, a ty jesteś, to też jest dowód, jak źle postępujesz, nie po chrześcijańsku, to te nauki, które głosisz, też są mało wartościowe. Więc Ariusz musiał być wyjątkowo prawym chrześcijaninem, bowiem wszystko, co o nim wiemy, to wiemy z pism jego przeciwników, którzy podważali zwijali jego poglądy, usiłując wykazać, że są błędy, ale nigdy z nich niczego złego o jego charakterze nie napisał i o jego czynach, o jego postępowaniu. A gdyby cokolwiek było, do czego można byłoby się przyczepić, żeby tym bardziej obniżyć jego autorytet, na pewno zostałoby to zrobione. Więc brak takich opisów z ust jego wrogów wystawia mu dobre świadectwo. Teraźniejsza prawda, lipiec-sierpień 2001 rok, numer 477. Tak, po jednym, po dwa akapity o tych mężach wspomina. Jakby ktoś chciał, to można tam sobie poczytać. My idziemy dalej. Wiemy, że te słowa, które występują w Biblii, posiadają swoje znaczenie. I tak na przykład Pergamon znaczy wywyższony, czy też ziemskie wywyższenie. Jest to stosowna nazwa dla tego okresu Kościoła. Tak jak pierwszy okres Kościoła, Efes, znaczył pierwszy, bo podkreślał, że to jest właśnie pierwszy okres Kościoła. Później Smyrna mieliśmy gorycz, bo tam był to okres intensywnych pogańskich prześladowań Rzymu pogańskiego dla Kościoła ówczesnego. Tak, okres Pergamon oznacza ziemskie wywyższenie i to jest właśnie ta kluczowa rzecz, która w Kościele się, w owym okresie wydarzyła. To są lata od 318 do 799 roku. W 313 roku Kościół chrześcijański na mocy edyktu mediolańskiego Konstantyna Wielkiego przestaje być religią prześladowaną, a zaczyna być religią faworyzowaną przez władzę świecką. I to właśnie dlatego, i moglibyśmy zaznaczyć, i tylko dlatego staje się bardzo popularną religią wśród mieszkańców Imperium Rzymskiego, bowiem jej wyznawanie staje się rzeczą korzystną, otwiera drogę do kariery. Tak jak wcześniej zamykało tą drogę do kariery na przykład w aparacie urzędniczym cesarstwa, tak teraz tą drogę otwiera i umożliwia. A wręcz w bardzo krótkim okresie czasu, bo już w 380 roku na mocy kolejnego edyktu, tym razem tesalońskiego, wydanego przez cesarza Teodozjusza Wielkiego, chrześcijaństwo staje się religią panującą. W 313 roku staje się religią tolerowaną, a zaledwie kilkadziesiąt lat później staje się religią panującą i prześladującą inaczej wierzących. W przeciągu niecałych 100 lat wszystko się wywraca do góry nogami. Ci, którzy byli wcześniej prześladowani, to teraz są w większości i zaczynają prześladować innych. No to jest wielka transformacja tego Kościoła. Oczywiście z punktu widzenia duchowego wyjątkowo niekorzystna. Z punktu widzenia ziemskiego tak, dlatego to Pergamon, ziemskie wywyższenie. Edykt tesaloński, wydany właśnie przez tego Teodozjusza, w pewnym fragmencie swoim brzmiał tak, to odczytam. Cesarz napisał: chcemy widzieć wszystkie ludy, które podlegają miłościwej władzy naszej łaskawości, żyjące w wierze, jaką przykazał Rzymianom apostoł Piotr i którą głosi się tak jak niegdyś, także dzisiaj i którą wyznaje, jak każdy wie, papież Damasy i biskup Piotr z Aleksandrii. Zgodnie z apostolskim nauczaniem i doktryną Ewangelii wierzmy w jedno bóstwo Ojca, Syna i Ducha Świętego o równym majestacie w Trójcy Świętej. Nakazałem, żeby ten, kto przestrzega tego prawa, mógł przybrać imię katolika, a wszyscy inni, jako nierozumni i szaleni, byli napiętnowani hańbą nauki heretyckiej. Winni oni spodziewać się przede wszystkim pomsty Bożej, a następnie naszej kary stosownie do decyzji, którą powzięliśmy z natchnienia niebieskiego. Już tak cesarz się przedstawia w 380 roku. W związku z tym na mocy tej ustawy herezja stała się przestępstwem ściganym przez państwo, a Kościół rósł w siłę, stopniowo podporządkowując sobie coraz to kolejne sfery życia ludzkiego. Zresztą już wcześniej, tak, znamy tą datę, 325 rok i sobór nicejski, na którym ustalono, że jej ojciec i syn są sobie równi i że mają tak samo długowieczni, czyli że tak, że syn istnieje od zawsze, też tak to uchwalono. I już wtedy uchwalono, że ktokolwiek się nie zgadza z tą nową nauką, początkiem nauki o Trójcy, ma obowiązek zmienić swoje poglądy, a jak nie chce tego obowiązku dopełnić, to musi opuścić imperium, granice Imperium Rzymskiego. Czyli w praktyce zostaje skazany na wygnanie, które i prawdopodobieństwo wynosi 90 kilka procent, że zakończy się jego życie, bo jak opuści imperium, granice Imperium Rzymskiego, wejdzie do ludów barbarzyńskich, gdzie raczej nie może się spodziewać dobrego przyjęcia, którego uśmiercą jako obcego, który się pojawia i stanowi zagrożenie. Tak więc jeszcze wcześniej Kościół, gdy tylko na samym początku, w 313 roku przestaje sam być prześladowany, a 12 lat później zaledwie już zaczyna prześladować tych, nawet z siebie, którzy śmieliby inaczej wierzyć. Jako bardzo łatwo przechodzi się od bycia prześladowanym do prześladowania innych. Wystarczy tylko władzę dostać do swojej ręki. Toż samo się powtórzyło w XVI wieku, jak była reformacja. Iluż to reformatorów najpierw samych było prześladowanych, a gdy w końcu zdobyli poparcie władzy świeckiej i przestali być prześladowani, to natychmiast stawali się prześladowcami tych, którzy śmieli inaczej wierzyć niż oni tutaj ustalili. To jest słabość ludzkiej natury, nad którą warto się zastanowić, bo zapewne dzisiejsi ludzie nie są, nie jest ona obca dzisiejszym ludziom i być może i nam nie jest obca i takiego ducha w sobie możemy mieć. Nie jest to dobry duch, a to się w historii powtarzało non-stop. Ci, którzy byli prześladowani, to kolejny przykład mi się przypomina o Purytanach, tak, którzy w końcówce XVI wieku sami będąc prześladowani w Anglii, uciekali do Nowego Świata na początku XVII wieku. Tak, ten ich pierwszy statek, chyba 1620 rok, przepływa, ci słynni ojcowie pielgrzymi przepływają do Nowego Świata, do Ameryki i natychmiast tam ustanawiają swoje porządki, czyli teraz religia prawowierna to jest ta nasza, a ktokolwiek wierzy inaczej, to go prześladujemy. Tak jak rok wcześniej jeszcze nas prześladowali w Anglii. To jest właśnie ciekawostka na naturze człowieka. Także jeden tam wśród nich, pamiętam, był jeden na szczęście światły człowiek, który się nie zgadzał na to i opuścił ich samych, poszedł dalej na północ i założył kolejny stan Rhode Island, którego właśnie podstawową zasadą była wolność religijna i tolerancja dla osób o różnych poglądach, no ale to jest wyjątek. A większość ludzi jednak ma tendencję do tego, by narzucać innym swoje przekonania. Skoro ja tak uznałem, no to musi to być jedyna prawda i wszyscy muszą w to wierzyć. Nie jest to dobre podejście i powinniśmy się tego wystrzegać. I to jest właśnie jedna z pierwszych lekcji, jaka wynika z historii, by nie prześladować innych, jeżeli mają inne poglądy od naszych. Nawet jeżeli te ich poglądy są błędne. Jeżeli oni są do nich święcie przekonani, mają prawo te poglądy wyznawać. Dopóki Bóg sam, osobiście, który jedyny ma prawdę niezmienną i taką absolutną, ostateczną, i jedyny ma prawo to wymagać, żeby wszyscy to przyjęli. Dopóki tego nie zrobi w swoim królestwie, które na ziemi zaprowadzi, to my jako ludzie nie mamy prawa nikomu narzucać poglądu. I kto wyznaje błąd, niech go wyznaje. Na siłę nie można go przekonywać. Nie można mu uprzykrzać życia, nawet jeżeli tak można, wiadomo, porozmawiać z nim, przedstawić argumenty. Można to zrobić raz, można to zrobić drugi raz, ale nie można tego powtarzać w kółko całymi latami, bo to i tak nie przyniesie dobrego skutku. No, a po drugie jest ograniczeniem jego wolności i jest psuciem tego, co Bóg zamierzył, bo Bóg dał nam ten czas na doświadczenie ze złem, więc jak ktoś sobie mógł powiedzieć, wychodzi na to, że jak nie jest w stanie przyjąć tej prawdy, to potrzebuje tego doświadczenia z błędem, jakie ma. Pożytek z tego odniesie dopiero w przyszłości i trzeba mu zostawić, żeby się karmił tym, czym się karmi. No a znając naturę ludzką, to można by właśnie powiedzieć, że do dzisiaj raczej się nie prześladuje nikogo w sposób fizyczny, bo nie ma takiej możliwości, ale duch prześladowczy chyba wciąż pozostaje i gdyby tylko niektórzy mieli możliwość i poparcie władzy świeckiej, która mogłaby to egzekwować, to stosy pewnie znowu by płonęły, tak jak i płonęły setki lat temu. Więc tak to Kościół chrześcijański sobie poczynał w IV wieku, że uzyskał poparcie władzy świeckiej, z tą władzą się połączył i zaczęli się wzajemnie wspierać. Bo z władzą świecką to jest tak, że nie ma nic za darmo. My coś wam, ale i wy coś nam. No do tego jeszcze dojdziemy za chwilkę. Więc jest to okres rozwijania się błędów w Kościele chrześcijańskim. 481 lat mamy i bardzo wiele błędów powstaje. I to właśnie dzięki, na skutek tego, że chrześcijaństwo robi się tak popularne, że dołączają do niego wielkie tłumy ludzi, bo jak wiemy, Kościół Boży, bycie w Kościele jest bardzo trudne i wiąże się z spełnieniem szeregu wymagań. Jest tylko w związku z tym wieku Ewangelii jest dla bardzo nielicznych. Bycie oblubienicą Chrystusową było przewidziane przez Boga dla bardzo nielicznych. Nigdy nie liczyłem, ale może to jest proporcja do ludzkości 1 na milion z żyjących ludzi. Nadawał się do tego i stał się członkiem oblubienicy Chrystusowej. A gdy tymczasem przychodzą tłumy, przychodzą miliony, to oczywiście muszą to być ludzie nienawróceni. Bo prawdziwie nawróceni, to oni zawsze są nieliczni, nigdy nie stanowią większości, nigdy nawet nie stanowią znaczącej mniejszości, tylko są to bardzo nieliczne jednostki. A tutaj w IV wieku przychodzą tłumy do Kościoła chrześcijańskiego. W tym także przychodzą te tysiące ludzi, którzy do tej pory byli kapłanami różnych pogańskich religii, którzy widząc, że tracą grunt pod nogami, a będąc ludźmi inteligentnymi, wykształconymi na te ówczesne czasy i oczywiście egoistycznymi, bo to typowa cecha upadłego człowieka, nie chcą stracić swojej pozycji w społeczeństwie. W związku z tym, co robią? No, muszą się dostosować do zmieniającej się rzeczywistości i też przyłączyć się do nowej religii. Tyle, że do tej nowej religii chrześcijańskiej wnoszą swoje stare poglądy, które mieli w Kościele pogańskim. I tym sposobem w wierze raz świętym podanym zaszczepili coraz większą ilość błędów, coraz większą ilość złych praktyk i zaczęli ten Kościół odprowadzać od Boga. W owym czasie rozwinęła się i zatriumfowała teoria o panowaniu i zwierzchnictwie w Kościele. Do tej pory, póki były prześladowania w wieku I, w wieku II i III, no to biskupi poszczególnych zborów chrześcijańskich też dążyli w pewnym sensie do tego, ale w niewielkim musieli dbać o to, żeby jakoś przeżyć i tą swoją trzodkę ochronić, ale gdy zniknęły prześladowania, to co się pojawia u człowieka? No toż samo, co się pojawiło i u uczniów naszego Pana, kiedy po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy wydawało im się, że już niebawem nasz Pan zasiądzie na tronie, obejmie władzę, w związku z tym trzeba się postarać o jakieś intratne posady dla siebie, byśmy dzisiaj powiedzieli, objąć teki ministerialne najważniejszych ministerów, bo to nie jedno ministerstwo mniej ważne, drugie ważniejsze, bardziej zaszczytne. I tak znamy ten przypadek, jak to matka apostoła Jakuba i Jana chciała dla swoich synów załatwić najlepsze posady w Królestwie Bożym Jezusa, które im się wydawało, że to już niebawem za parę dni się rozpocznie i nie ma czasu na zwłokę. Tak samo się chciało w Kościele chrześcijańskim. Jak ustały prześladowania, to wśród wybitniejszych jednostek pojawiła się taka kwestia. Kto z nas jest największy? Kto z nas jest najważniejszy? Tak jak jeszcze inny, bo to tutaj cytowałem ten przypadek synów Zebedeuszowych, a jeszcze mamy inny w Ewangeliach zapisany przypadek, tak, kiedy to uczniowie rozmawiali między sobą, a Jezus jak się zapytał, o czym to rozmawialiście, to nie chcieli powiedzieć, bo się na nim zastydzili. No ale Ewangelie nie zostawiają nam wątpliwości i mówią, o czym rozmawiali. A rozmawiali między sobą o tym, który to z nich jest największy. No i o tym zaczęli też właśnie rozprawiać coraz zawzięciej biskupi kościołów, zwłaszcza ci z wielkich miast, bo im to był w wielkim mieście, w większym mieście, no to tym większy był ten jego kościół chrześcijański, zbór chrześcijański. W związku z tym samego faktu, jeżeli ja mam w swoim kościele 10 tysięcy wiernych, a tamten ma 200 wiernych, to ja jestem dużo ważniejszy od tamtego, bo on ma tylko 200 wiernych w swoim kościele, więc ci biskupi tych głównych miast Imperium Rzymskiego zaczęli się ostro spierać między sobą, który to z nich jest najważniejszy. I oczywiście pojawiła się walka o pierwszeństwo między nimi. No i uwidoczniła się ta skłonność, która też towarzyszy człowiekowi od początku upadku człowieka, skłonność do wyboru ziemskiej głowy. Nie umieje właśnie, która pokazuje, że większość ludzi ma problem w kroczeniu wiarą, ma problem z prowadzeniem życia duchowego, bowiem musi mieć widzialną ziemską głowę. Pamiętamy przypadek narodu izraelskiego ze Starego Testamentu. Tak? Nie mieli króla, no ale wytrzymali tak kilkaset lat, po czym zachcieli mieć króla. I do Samuela z tą petycją, która Bogu się nie podobała, i Samuelowi się nie podobała, i nie podobała się Bogu, i nawet tak mamy, że Bóg pociesza Samuela, żeby się nie martwił, bo ta prośba Izraelitów to nie jest przytyk w niego, Samuela, to jest przytyk we mnie, mówi Bóg, to mną wskardzili, nie tobą, więc ty masz się tym tak bardzo, raz, że to nie twoja wina, a po drugie, no nie martw się tym, bo to mną zgardzili. I tak samo tutaj, bo skoro któryś z nich, z tych biskupów, którzy przybrali sobie tytuły metropolitów, a później ci jeszcze najwięksi metropolici tytuły patriarchów, któryś z nich jest największy, no to może któryś właśnie powinien sprawować władzę nad wszystkimi. No i biskup Rzymu uważał, że to właśnie on jest najważniejszy, bo to jest stolica imperium w Rzymie. Ale nie do końca. Bo jeżeli bratercy pamiętają historię, to cesarz Konstantyn w pierwszej połowie IV wieku ze względu na problemy z zarządzaniem tak olbrzymim państwem, jakim było Imperium Rzymskie, podzielił to imperium na dwie części. Na część zachodnią, gdzie została ta stara stolica Rzym, po czym sam przeniósł się na spokojniejszy teren wschodni i zbudował nową stolicę w Konstantynopolu, tam gdzie dzisiaj jest wielkie miasto tureckie, Istanbul. Tak to właśnie Konstantyn Wielki wybudował w polu to miasto jako stolicę tej wschodniej części swojego imperium. W związku z tym tam też była stolica i patriarcha, biskup Konstantynopola nie chciał wcale uznać biskupa Rzymu. I kłócili się przez długie stulecia, który z nich jest ważniejszy, aż w końcu już poza naszym okresem czasu, bo to już było w 1054 roku, więc trochę później, tak się pokłócili, że każdy zrobił drugiemu najgorszą rzecz, jaką mógł zrobić. Czyli wyklnęli się nawzajem. Jeden klątwą obłożył drugiego, to jak ten się dowiedział, że ten go obłożył klątwą, tak jak w Rzymie, znaczy było tak, bo była dyskusja, nie mieli jakiś problem teologiczny, drobny, który nas by dzisiaj śmieszył, ale oni to wtedy dyskutowali i delegaci papieża, tego biskupa rzymskiego, byli w Konstantynopolu i jak się nie mogli dogadać właśnie z tym patriarchą wschodnim i jego przedstawicielami, to rzucili na niego klątwę tutaj. I w Rzymie zaczęto zamknięto kościoły te wschodnie. No to wtedy oczywiście na wschodzie zamknięto kościoły obrządku zachodniego i odwdzięczono się dokładnie tym samym. Jak on mnie obłożył klątwą, to ja jego obłożę klątwą. I to do dzisiaj skutki tego trwają. To właśnie nastąpił ostateczny podział między kościołem wschodnim a kościołem zachodnim. My ten kościół zachodni znamy jako rzymskokatolicki, a ten wschodni to dzisiaj znamy jako właśnie kościół ortodoksyjny, tak, czy też grekokatolicki, czy też prawosławny, bo on tam różne formy zaczął w różnych państwach przybierać, ale to jest właśnie tamten. Po długich stuleciach kłócenia się, który jest ważniejszy i żaden nie chciał ustąpić, to w końcu aż zerwali ze sobą i przestali się ze sobą kontaktować i każdy poszedł w swoją stronę, no bo tak długo się nie dało żyć. W taki sposób to też kolejna rzecz, która cechowała ten okres rozwoju Kościoła, czyli kłótnie między wielkimi ówczesnego Kościoła, który z nich jest największy i który z nich powinien rządzić nad innymi. Więc w owym też czasie, w okresie pergamońskim, doszło też do bardzo wielkiego zła, jakim było odrzucenie celu Kościoła na wiek Ewangelii. Bo jaki jest cel Kościoła, jaki jest cel Boga na wiek Ewangelii? Najważniejszy, główny, bo tak wiadomo, Pan nasz Pan Bóg realizuje wiele różnych rzeczy, ale najważniejszy jego cel na wiek Ewangelii to jest wybór Kościoła Bożego. Przy okazji jeszcze i inne klasy ludu Bożego się pojawiają i doświadczenie ze złem dla ludzkości się toczy i wszystkie inne rzeczy, ale to, że Bóg z naszym Panem nie rozpoczęli Królestwa Bożego na ziemi zaraz po niedostąpieniu naszego Pana, no przecież gdyby Bóg taki plan przewidział, to w sprawie nie było żadnych przeszkód ze strony sprawiedliwości. Nasz Pan mógł po swoim niedostąpieniu okup przekazać Bogu, zapłacić cenę za człowieka i wtedy to, co my nawet nazywamy tysiącleciem, czyli też Królestwem Bożym na ziemi, mogło się rozpocząć już wtedy, proces restytucji ludzkości. Dalej nie byłoby wyboru Kościoła. A Bóg, wiedząc z naszym Panem, że jest drobna, wąska klasa ludzi, która jest w stanie kroczyć wiarą i żeby dać im szansę uzyskania zbawienia jak na najwyższym poziomie, to przewidział wiek Ewangelii, żeby właśnie wybrać te jednostki z tego świata, po czym światem w ogólności planuje się Bóg poprzez Chrystusa zająć z wieku tysiąclecia. I to jest właśnie cel. Wybór Kościoła do tysiącletniego nawracania świata. Że mógł ten proces wraz z naszym Panem Jezusem przeprowadzić. Więc ten cel odrzucono, a przyjęto fałszywy cel, jakim było nawrócenie świata i panowanie nad nim tysiąc lat przed powrotem Chrystusa. Co jak widzimy, cel jest tysiąc lat, to ich panowania minęło. Cel ich musiał być fałszywy, chociażby z tego powodu, że nie został osiągnięty. Gdyby to był cel, który byłby celem Bożym, no to zostałby osiągnięty, bo Bóg wszystkie swoje cele realizuje. A jeżeli Kościół rzymskokatolicki tego celu nie zrealizował przez tysiąc lat, znaczy się, że nie było to wolą Bożą i Bóg takiego celu nie miał. Tuż mamy dowód z historii, że był to błąd, bo nad całym światem nie objęli panowania, a wręcz jak w dzisiejszych czasach, odsetek chrześcijan na tym świecie raczej nie tylko, że nie wszyscy są chrześcijanami, ale ten odsetek chrześcijan raczej jest mniejszy, bo inne religie się szerzą bardziej w tym dzisiejszym świecie. Więc przyjęto ten fałszywy cel. Dlaczego to jest takie złe? Bo jeżeli ma się jakiś cel, to przyjmuje się odpowiednie środki do jego realizacji. Jeżeli jesteśmy nastawieni na wybór nielicznych, to możemy prezentować, tak jak to Biblia mówi, wysokie wymagania, jakie są, należy spełnić, by odnieść zwycięstwo w Kościele Chrystusowym, tak jak to Biblia uczy. Ale jeżeli chcemy pociągnąć tłumy, no to tłumy tego nie przyjmą, tłumy nie są w stanie tego prostać. W związku z tym trzeba to pozmieniać, położyć nacisk na inne rzeczy, zrezygnować z potrzeby reformy swojego charakteru, z odnowienia swojego umysłu, przemienienia się, uśmiercenia starego człowieka, natomiast obrać jakieś inne rzeczy, czyli na przykład obrzędy różne można przedstawić, uczestnictwo w nabożeństwach jako coś, co zapewnia zbawienie. No i jest to na tyle niewymagające, że masy są w stanie to spełnić, by raz w tygodniu przyjść na nabożeństwo i posłuchać, no to jest to do wykonania i można pociągnąć tłumy. Dlatego właśnie doszło do wielkiego wywyższenia w tym okresie Kościoła, ale to tylko z ziemskiego punktu widzenia. Bowiem z duchowego punktu widzenia ten Kościół pogrążył, w tym okresie pogrążył się strasznie, wszedł na równię pochyłą i zaczął się duchowo z tej równi pochyłej staczać, tak, że w kolejnym okresie rozwoju swojego osiągnął dno. Można by tak to ująć. No i oczywiście w tym okresie czasu przypada też dobrze nam znana wszystkim data 539 rok, którą przyjmujemy jako datę sprawowania władzy przez papieża rzymskiego. Oczywiście to jest taka data 539 zaznaczona, ale ona nie zaznacza się w historii świeckiej jakimś tam konkretnym wydarzeniem, które by wszystko zmieniło, bo mówimy o procesach. A procesy mają to do siebie, że trwają ileś tam czasu, czasami nawet są to długie lata, no ale trzeba któryś moment wybrać, że to już było tak nasilone, że można zacząć liczyć. No, sytuacja była taka, że cesarz siedział w Konstantynopolu i tam sprawował władzę. nad wschodnią częścią swojego imperium. W zachodniej części imperium działo się źle. Były najazdy ludów barbarzyńskich, którzy tutaj obalali tych cesarzy cesarstwa zachodniego, zmieniali, sami rządzili. W związku z tym władza świecka była chwiejna, ciągle się zmieniająca i nie można było się na niej oprzeć. Dlatego ta władza zaczęła wchodzić w coraz większym stopniu w ręce papieża. No i tak chyba to był 537, kiedy potężny cesarz wschodu wysłał swoją armię, żeby tutaj Rzymy, Włochy wyzwolić z opanowania barbarzyńców. No ale ta armia przyszła, ta armia wróciła sobie później na wschód, została pustka, którą jako władca wkroczył papież i taką to władzę sprawował. Teraz chciałbym, żebyśmy już przeszli do tych wersetów. Taki rys historyczny na początek, żeby łatwiej było zrozumieć, co to nasz Pan mówi do tego okresu Kościoła. Więc werset 12 na początek brzmi tak. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Nasz Pan, rozpoczynając poselstwo do każdego okresu Kościoła, w jakiś sposób siebie charakteryzuje. Mówi, że to mówi ten i coś o sobie mówi, co jest właśnie charakterystyką jego działalności, czy też jego zachowania w owym okresie rozwoju Kościoła. Czyli w tym przypadku mówi, że to mówi ten, który ma miecz obosieczny. Czym jest miecz obosieczny? No to tym mieczem jest Słowo Boże. Tym mieczem jest prawda. Chociaż gdybyś pamiętamy to z Efezów, te wersety, które, szósty rozdział, które mówią o zbroi Bożej. Weźcie przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. A ten symbol jest w Biblii, przez samą Biblię wyjaśniony, że mieczem ducha jest Słowo Boże. Obosieczny to oczywiście dwa aspekty prawdy Bożej. Prawda Boża ma swój aspekt religijny, ma i swój aspekt świecki. I nasz Pan, używając tego miecza, używa obydwu aspektów. Prawda świecka w sumie na świat wywiera większy nawet wpływ. To, co widzimy obecnie, co się dzieje na tym świecie, ucisk od 1914 roku, przemiany w społeczeństwie, to wszystko są wywoływane głównie przez działalność prawdy świeckiej, która dociera do mas i sprawia, że masy nie są skłonne przyjmować i akceptować tego, co w przeszłości było im podawane. Chociażby tych doktryn o boskim panowaniu i królów, i kleru, i arystokracji. Dzisiaj nie jest to przyjmowane, a przez długie stulecia ludzie święcie w to wierzyli, że to jest, że ci wszyscy są z Bożej łaski i że sprzeciwienie się któremukolwiek z nich jest sprzeciwieniem się samemu Bogu. No ale dzisiaj prawda świecka jest tak rozpowszechniona, że praktycznie nikt w takie nauki nie wierzy. Więc nasz Pan tego miecza obosiecznego używa. Więc dlaczego jest to ważne w tym okresie czasu? Bo jest to okres czasu, kiedy rozkwita błąd w Kościele chrześcijańskim, a nasz Pan przedstawia się jako ten, który ma prawdę. Jest to pociecha dla tych żyjących wówczas, no i dla wszystkich wierzących, żyjących w którymkolwiek okresie czasu, bo nasz Pan ten miecz obosieczny ma zawsze przy sobie, tylko używa w mniejszym lub większym stopniu, więc on tutaj mówi, że nie, że używa tego miecza, bo tego miecza wcale nie używał tak mocno, bo błąd zatriumfował, błąd nie został obalony, ale nasz Pan mówi, ja go mam, czyli możecie się do mnie udać, ja tą prawdę mam, chociaż szerzy się błąd w tym świecie, prawda jest u mnie i ja w słusznym momencie tego miecza użyję, zresztą w innych miejscach objawienia nasz Pan jest podane, że walczy nasz Pan tym mieczem wychodzącym z ust Jego. Tym bardziej, żeby podkreślić, że tym mieczem są słowa. Jest nauczanie, którego nasz Pan używa, bo słowa wychodzą z ust i nasz Pan jest przedstawiony jako jeździec z mieczem wychodzącym z ust, co od razu pokazuje, że w jaki sposób on walczy. Walczy przez podawanie nauk, nie cielesnym, literalnym mieczem. Tak więc tak, takie znaczenie tego wersetu. Później werset 13 mówi nam tak. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. dużo treści w tym wersecie. Więc początek. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Gdzie tron szatana był? No, tron szatana to jest jego... On ma swój tron w swoim systemie. Tak? Jego systemem do tej pory był ten system pogański. I on tam miał swój tron. Ale z upływem czasu Rzym pogański, gdzie był tron szatana, zmienił się w Rzym chrześcijański. Tak naprawdę poza zmianą nazwy niewiele co się zmieniło. Metody działania pozostały takie same. Więc stwierdzenie do chrześcijan, i to jest do tych prawdziwych chrześcijan, nasz Pan się zwraca w tym miejscu, mówi, że mieszkają tam, gdzie jest tron szatana. Czyli znajdują się wewnątrz systemu szatańskiego. Bo to jest czas, w tym okresie czasu powstaje coś, co nazywamy papiestwem. Nawet w 539 roku rozpoczyna swoje panowanie i wierni chrześcijanie znajdują się w tym właśnie systemie, bo wewnątrz tego systemu Kościół nominalny w swoim szerszym znaczeniu obejmuje wszystkich. Tak? Bo nominalny to od tego łacińskiego słowa nomen, nazwa, czyli każdy, kto ma nazwę chrześcijanina, jest w tym kościele nominalnym w najszerszym znaczeniu, a są tam ci, którym ta nazwa słusznie przysługuje, bo jest trafnym określeniem na nich. Są też ci, dla których to jest tylko nazwa i nic więcej nie mają. Więc ci prawdziwi wierni w tym kościele wewnętrznym, wówczas istniejącym, który jest systemem szatańskim, papiestwo, oni się znajdują. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. I kolejna część tego wersetu mówi, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie. Pomimo tego, że znajdujesz się wewnątrz systemu szatańskiego, to nieliczni wierni no tą wierność swoją zachowali. I to podczas prób, jakie się musieli przechodzić, podczas walk o obronę prawdy wśród pojawiających się błędów, bo przecież gdy pojawiały się różnego rodzaju błędy, to ci wierni pańscy, ci tutaj mężowie, o których wspominaliśmy, tych sześciu gwiezdnych, ich pomocnicy i inni pomniejsi bracia, oni starali się temu przecież przeciwstawić. Z tego powodu ściągali na siebie prześladowania, byli wyłączani, wyklinani, musieli uciekać. Niektórzy z nich zostali zabici w taki czy inny sposób. Sam Ariusz najprawdopodobniej został otruty przez swoich przeciwników, bo był na tyle człowiekiem inteligentnym, bystrym i elokwentnym, że tak swoją naukę potrafiał wyjaśniać, że wielu cesarzy rzymskich za jego życia było przekonanych co do jego nauki, więc władza świecka nie za bardzo chciała interweniować przeciwko niemu, więc druga metoda, jak nie można oficjalnie zabić, no to trzeba nieoficjalnie, czyli najprawdopodobniej został otruty, bo nagle się źle poczuł i umarł. Tak tyle zostało zapisane, no ale to tak nie bardzo można się nagle, czując się dobrze i tak jak to było nawet, że on w jakimś przemarszu szedł swoich zwolenników, bo akurat wtedy nauka ariańska był okres, że triumfowała, ciesząc się poparciem mas i cesarstwa rzymskiego i nagle się źle poczuł i umarł. No to tak można się... To klasyczny przykład otrucia. Wtedy człowiek zdrowy, jak zje truciznę, mu się poda do posiłku rano, no to później po godzinę, dwie później, czy nawet jeszcze wcześniej, zależy jaki to rodzaj trucizny, no może nagle umrzeć, chociaż do tej pory świetnie się czuł i nic mu nie dolegało. Więc tak wierni takie doświadczenia przechodzili, ale trzymali się imienia Chrystusowego i nie zapali się wiary. Tej prawdziwej wiary nie ulegli złemu duchowi, jaki wówczas opanował chrześcijaństwo. I nasz Pan w kolejnej części tego wersetu podkreśla, nawet, że byliście mi wierni, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was. To też jest ciekawy fragment. Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, mówi Jezus. Któż to jest ten Antypas? No, powszechnie się chrześcijaństwo uważa, że Antypas to taka była jednostka, która w Pergamie mieszkała, no i została zabita podczas jakichś tam prześladowań rzymskich na dodatek. No ale o takich jednostkach Biblia nigdy z imienia nie wspomina przyszłościowo, tak? Które, w sumie co to za jednostka? Antypas, świadek, mówię, to byłby jakiś drobny epizod tylko. Natomiast warto się zastanowić w znaczeniu tego imienia. To są znaczące w Biblii rzeczy. Anty znaczy przeciw. A pas jest to skrócona wersja od papas. Tak, nawet encyklopedia biblijna mówi, że to jest od imienia, które po greckie imię, które po imię brzmi antipater. Tak, pater to jest ojciec, tak? Ojcze nasz to pater noster, tak jest po łacinie. Więc antipater to jest ten, który jest przeciwko ojcu. Po grecku byłoby antipapas, ale to skrócona antypas. Forma jest od tego. Czyli ten, który jest przeciwko ojcu, bo papa znaczy ojciec. I okazuje się, że ten świadek wierny Jezusa, który został zabity w owym okresie czasu, to są ci, którzy walczyli z papieskim absolutyzmem. Przeciwko powstającej władzy papieża, która właśnie tworzyła się w tym okresie czasu, kiedy chrześcijaństwo przestało być prześladowane, zaczęło być religią panującą, że aż zakładamy, że od 539 roku zdobyło na tyle władzy, że można uznać, że sprawowało władzę świecką. To oczywiście nie odbyło się tak gładko, że nikt się temu nie sprzeciwiał. Wierni państwo, świadek wierny Jezusa, to stronnictwo walczące z papieskim absolutyzmem ponosi porażkę. Zostaje zabite. Albo w sposób fizyczny zabici zostali jedni przedstawiciele zabici fizycznie, inni społecznie pozbawieni wpływów, wypędzeni, wygnani, uciszeni, zepchani na margines. Bo i nasz Pan to już zapowiada, że coś takiego właśnie się w tym okresie czasu wydarzy. To tak pięknie zobaczyć, że apostoł Jan, pisząc te słowa pod koniec pierwszego wieku, z jaką trafnością zapowiada wydarzenia, które kilkaset lat później nastąpiły. Antypas, czyli ten, który jest przeciwko papieżowi, wierny świadek Jezusa Chrystusa, zostanie zabity. I tak się stało. Pomimo tego, prawdziwie wierni zachowali swoją wierność w tym okresie czasu. Natomiast ci nie do końca wierni poczęli iść złe rzeczy. I do nich jest kolejny werset skierowany. Objawienie 2, rozdział 14, werset. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. I to Jezus ma za złe. Tych, że są tacy, którzy trzymają się nauki Balama. Wiemy, co to za jeden ten Balam. Tą historię Balama IV, Mojżeszowa, 22 rozdział, opisuje nam o tym. To musimy się cofnąć w przeszłość, żeby sobie o tym Balamie opowiedzieć. I tak, mamy godzinę tą. Byśmy i tak zrobili, bo widząc po tym, jak czas mija, a ja jeszcze nie będę się rozwodził to nad tematem, to 20 minut minimum w szybkim tempie bym potrzebował jeszcze, żeby zakończyć tą część pierwszą, ale mogę też mówić i 40 minut i 50 o tej drugiej części, o tej części drugiej tego wykładu. To zamiast opowiedzieć wam to teraz o dwóch okresów rozwoju Kościoła, to może, żeby nie przemęczyć tutaj braterstwa ten dzisiejszy dzień, powiem tylko o jednej i w tym momencie zakończymy pierwszą część, a o Balamie i o dalszej części jego poselstwa powiemy sobie w drugiej części wykładu, a o kościele okresu tiatyrskiego kolejnym to przy innej okazji, jak Pan pozwoli, powiem braterstwu, więc w tej chwili dziękuję braterstwu za uwagę.